Rozpoczynamy drugą godzinę naszej strefy publicznej w Radiu Łódź. Dziś mamy rocznicę tragicznych wydarzeń z 1946 roku, rocznicę katastrofy na dworcu Łódź-Kaliska. I będziemy o tym i o historii łódzkich dworców rozmawiać w drugiej części tej godziny z profesorem Jackiem Reginią Zacharskim. A teraz już witam w studiu Radia Łódź pierwszego gościa, Marcin Andrzejewski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czyli architekt, fotograf, autor tekstów wielu, to są i recenzje, i felietony, no i właśnie również opowieści o dworcach, bardzo szczególne. Będziemy mówić o twoim, Marcinie, projekcie zatytułowanym właśnie Projekt Okrążenia Łodzi. I to jest historia o dworcach, które są, których nie ma, albo tak, które się zmieniły. Jak się w ogóle zrodził ten pomysł?
Niektórych rzeczy, które w tym projekcie są opisane, rzeczywiście nie ma. Były, ale się zmyły. Jak to zresztą z różnymi łódzkimi rzeczami bywa. No, jest to bardziej, można powiedzieć, przewodnik internetowy po okolicach tychże stacji, nie konkretnie też po samych stacjach i przystankach, ale po tym, co jest tam w okolicy ciekawego.
I on cały czas powstaje. Dokładasz kolejne teksty.
Myślę, że on będzie tak do emerytury powstawał, bo z każdym przewodnikiem jest mniej więcej tak, że się dezaktualizuje, w związku z czym jak się już coś skończy, to zaraz trzeba będzie zacząć od nowa i aktualizować.
Podróżujesz łódzką koleją aglomeracyjną, chyba że jest pandemia, to wtedy rowerem albo samochodem. No i właśnie, podróżujesz do miejsc, które co w sobie mają, że tak cię przyciągają? Bo to nie są atrakcyjne turystycznie miejsca w większości.
No tak, jeżeli ktoś się tam spodziewa, że tam stoi katedra Notre Dame, to się troszkę na pewno zawiedzie, ale są to miejsca ciekawe przez swoją historię, może nie jakieś super spektakularne, ale oryginalne może, przez to też, że mało kto zwiedza je, mało kto w ogóle pomyśli, że można sobie jakieś tam przedmieścia łódzkie zwiedzać. No większość łodzian zna na ogół centrum miasta, zawsze tam było, może nawet zwiedzało, może nawet wszystko wie o tym, co się dzieje między manufakturą a katedrą łódzką, ale no rzadko się myśli o tym, żeby zwiedzać jakieś dalekie przedmieścia. Ja też bez bicia się przyznam, że na dworcu Olechów, który opisałem, byłem pierwszy raz w życiu. W związku z czym oczywiście oczy miałem jak spotki otwarte na różne atrakcje, które tam są, niespodziewane rzeczy.
A to właśnie na Olechowie mieści się, czy są ślady po największej stacji rozrządowej, kolejowej stacji rozrządowej w Europie, tak?
To Olechów. To było założenie, że ta stacja miała być największą w Europie. Budowali ją Niemcy za czasów okupacji. Oczywiście ta stacja do dzisiaj istnieje i działa, z tym, że tak można na oko ocenić, że w jakiejś 1/3 działa, a 2/3 tej stacji są torami, które porasta las, więc samo przez się jest to już dosyć fotogeniczne, przyjemnie się tam biega z aparatem i fotografuje te różne krzaczory i zaszłości. No, oprócz tego jest to stacja, można powiedzieć, że troszeczkę zapomniana, jakby pomijana przez nawet właściwie niezbadana do końca przez historyków, a działy się tam rzeczy dosyć okropne za czasów okupacji. Zginęło tam mnóstwo ludzi, zwłaszcza Żydów z getta łódzkiego, którzy byli tam przewożeni do budowy właśnie tejże olechowskiej stacji.
No właśnie, bo w warunkach wojennych łatwo było o siłę roboczą. To był taki wielki projekt, jeden z bardzo wielu wielkich niemieckich projektów dotyczących Łodzi, bo ty o planach właśnie niemieckich przebudowy miasta także często wspominasz.
Tak, no na tych przedmieściach się bardzo często o tego typu artefakty zahacza, bo one powstawały w całej Łodzi. Był wielki plan przebudowy miasta i rozbudowy jej, połączenia z nowymi dzielnicami na przedmieściach właśnie, w związku z czym na przedmieściach też często się zdarzają te budowane przez Niemców osiedla mieszkaniowe na przykład, o których też mało osób sobie spośród łodzian zdaje sprawę. No myślę, że osoby z Olechowa też się zdziwią, jak przyjadą na Radogórz Zachód i tam będą również stały poniemieckie osiedla mieszkaniowe w okolicach ulicy Trawiastej, które były budowane w 1944 roku.
A twoja propozycja jest świetna dla rozmaitych grup odbiorców, bo tak, dla miłośników fotografii, bo tym tekstom towarzyszą znakomite zdjęcia czarno-białe, dla wszystkich fanów Łodzi i jej historii, także dla miłośników terenów granicznych, takich miejsko-wiejskich, bo bardzo często jest tam ten motyw właśnie, że miasto w wieś przechodzi, a czasem proponujesz wędrówki takie, że miasto, wieś, miasto znowu na przykład.
No, tak, tak.
Dla tych, którzy lubią turystykę rowerową, bo te przestrzenie różne można przecież na rowerze zwiedzać, także bardzo uniwersalna propozycja, która na razie istnieje sobie w internecie tylko.
Tak, no jest to projekt taki dosyć luźny, hobbystyczno-amatorski, internetowy. Pozwalam tam sobie na różne dywagacje oraz gawędę dosyć swobodną. Nie jest to stricte przewodnik ścisły, chociaż załączam mapki, własne rysunki jako mapki do tych okolic opisywanych.
Takie śmieszne trochę te mapki.
Takie troszkę śmieszne, bo różne tam głupie uwagi sobie tam wpisuję. W każdym razie no jest to, troszeczkę jest to projekt niszowy, może dla osób, które są zainteresowane niekonkretnie mainstreamem jakimś zwiedzaniowym, niekonkretnie właśnie tymi trzema gwiazdkami Michelin, które gdzieś tam w centrum Łodzi stoją, tylko raczej rzeczami, którymi się mało ktoś interesuje, natomiast są one same w sobie ciekawe przez jakąś tam historię czy zaszłości, które się tam na tych przedmieściach łódzkich zdarzyły.
Ja myślę, że jest coraz więcej osób, które w taki sposób nieoczywisty lubią zwiedzać zarówno świat, jak i na przykład rodzinne miasto. Są wycieczki, powiedzmy, śladem detali architektonicznych. Maria Nowakowska takie w Łodzi prowadzi. Są spacery właśnie po różnych śladach. Spacery organizowane czy przez Centrum Dialogu, czy przez turystyczne różne organizacje. I czasem właśnie tu nie chodzi o miejsca, które są jakieś piękne w spektakularny sposób, czy nawet tragiczne w spektakularny sposób, tylko że tam pamięć jest zaklęta o wydarzeniach.
Tak, oczywiście. No to są rzeczy, które no, często istnieją w jakimś szczątkowym zupełnie detalu, no, typu na przykład sierociniec żydowski w okolicach dworca Radogorz Zachód, który, po którym została tylko brama i tam resztki fundamentów zarośnięte krzakami. No ale no, jest to miejsce, o którym właściwie warto by było pamiętać. Jest to, dyrektorem był tam Chaim Rumkowski, później szef łódzkiego getta, a w czasie okupacji był tam później Lebensborn, ośrodek niemiecki zajmujący się eugeniką i produkowaniem nowych Niemców, że tak powiem.
No tak, i wtedy tam trafiały dziewczęta, trafiali chłopcy, często porywani na przykład polskim rodzinom, wtedy kiedy z wyglądu pasowali do rasy tych nadludzi, no i właściwie można by powiedzieć, że żyłoby im się tam dobrze, ponieważ w warunkach skrajnej biedy podczas okupacji to tam właśnie żyli spokojnie, no ale niestety byli zmuszani do obcowania płciowego. Wspominasz o tym, że tam się samobójstwa
zdarzały. Tak, mimo wszystko ta opresja była dosyć mocna na pewno i to nie było nic, że tak powiem, dla nich przyjemnego mimo wszystko.
A kiedy dziewczyna zachodziła w ciąży, odbierano jej natychmiast dziecko, które wędrowało do jakiejś niemieckiej rodziny. Takich ośrodków Lebensbornu było dużo. Ostatnio zaczyna się o tym pisać, czy ponownie, bo dawniej były jakieś tam pojedyncze artykuły, na które w tej chwili badacze i dziennikarze, bo też się tym zajęli, się powołują, ale teraz temat od kilku lat znów się przypomina, znów pojawiają się książki dotyczące tych tragicznych wydarzeń, bo to przecież jest wielowarstwowa sprawa dotycząca właśnie i dzieci, i młodych ludzi, dotycząca prostytucji, do której hitlerowcy w jakimś sensie zachęcali, prawda? No właśnie, a cytujesz też Rumkowskiego, także sporo tam historii jest zawartej.
No prowadzę taką dosyć swobodną gawędę, po prostu nasuwające się tematy przez te artefakty, które się tam ogląda na przedmieściach łódzkich. Jakoś mnie tam prowadzą po prostu w tej narracji. Opisuję i trochę o getcie, trochę o czasach fabrykanckich, troszkę o współczesności czy o czasach komunizmu, którym to wszystko się też mocno zmieniało, było w najróżniejszy sposób przekształcane. W dziwny sposób dość często.
A czasem dokonujesz odkryć, na przykład kiedy piszesz o dworcu w Widmie, chodzi o Łódź Karolew. No, to badasz dworzec, który jeszcze za cara Mikołaja powstał.
Tak, były tam tory normalno-torowe z jednej strony dworca, a z drugiej strony tory szersze 15 cm rosyjskie. Był to dworzec przeładunkowy. No, on działał oczywiście do lat 70. jeszcze długi czas, więc wiele z łodzian mieszkających w pobliżu to pamięta go po prostu jako dworzec, na którym się zatrzymywały pociągi. Dopiero później popadł w ruinę i stoi teraz straszy. Aczkolwiek LKA się odgraża, że właśnie będzie przebudowa i będzie prawdopodobnie tam nowy przystanek.
Bo tam LKA lat przyjeżdża, tylko się nie zatrzymuje.
Tak, tak.
No, bo nie ma peronu żadnego.
Tak, no nie ma peronu w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, bo są oczywiście stare perony, ale nie ma do nich dojść. Wszystko to jest, tak powiem, sprzed 100 lat.
Ale budynek stoi
cały czas. Oczywiście, całkiem fajny, ceglany budynek.
On był zamieszkały przez dzikich lokatorów, tak?
Tak, tak. Był zamieszkany przez dzikich lokatorów. Najpierw byli to lokatorzy, z tego co wiem, legalni, ale później te najróżniejsze zmiany tam zaszły i mieszkano tam nielegalnie. Rodzaj squatu tam na tym dworcu był. No on teraz jest zabity dechami de facto. Chociaż zajrzeć można przez okienko. Mhm. Przez dziurkę w deskach.
To właśnie zwiedzając okolice dworca Łódź Karolew odkryłeś, że ulica Wróblewskiego krzyżuje się sama ze sobą.
No tak, ona dwa razy się krzyżuje nawet sama ze sobą. Jeden raz na dworcu Łódź Karolew, a drugi raz później za zakładami Alarta, dawnym Polmerino, na którym też jest ulica poprzeczna, nie mająca nazwy i też jest oznaczona numerami z Wróblewskiego. Także jest to...
Opowiedz jeszcze trochę, jakich ciekawych odkryć dokonałeś podczas tych wędrówek?
No, bardzo, bardzo różnych. To są odkrycia i powiedzmy takie bardzo szczątkowe, a czasami bardzo ciekawe i niespodziewane. Na przykład cmentarz, protestancki cmentarz niemiecki na Żabieńcu, który jest przy ulicy Brukowej w kompletnym lesie, no w zupełnym odludziu właściwie. Jest to rzecz, no, można znaleźć jakieś stare pozostałości po nagrobkach, krzyż leżący w lesie. No to wszystko oczywiście, mowa jest o stanie na dzień dzisiejszy, a może się okazać, że za tam miesiąc czy dwa już tam poznikają te rzeczy. Mhm. Także no takie niespodziewane, dosyć zupełnie zaskakujących miejscach rzeczy historyczne się zdarzają.
No właśnie pisząc o dworcu Łódź-Żabieniec zachęcasz, żeby właśnie na przykład rowerem wybrać się w stronę dworca Łódź Radogoszcz Zachód.
To są fajne tereny, tereny wiejskie na dobrą sprawę, leżące w granicach miasta. Zwiedzanie tych dworców w ogóle raczej rowerem należy odbywać, ponieważ no te wszystkie historyczne czy ciekawe miejsca leżą na dość dużych odległościach na ogół, no już nie mówiąc o dworcu Łódź Olechów, który sam ma 3 km długości i 3 przystanki kolejowe po drodze.
No i tam właśnie, kiedy piszesz o Żabieńcu, to właśnie wspominasz to przechodzenie miasta w wieś i piszesz o pozostałościach folwarków. Tam są też takie tereny działkowe. Rzeczywiście takie tak. Miasto, nie miasto.
Tak, jest to taka zupełna no, wieś w mieście właściwie na dobrą sprawę. No, kury chodzą po działkach i pola uprawne też się tam trafiają, także jest to taki teren nieoczywisty dosyć. Bardzo przyjemne do takich wycieczek rowerowych na przykład.
Polecamy, choć niełatwo znaleźć jest te teksty. Trzeba wejść na blog, to jaki ma tytuł?
Fotodinoza.
Fotodinoza, nie fotodinozaur, choć tak. Stąd się nazwa tak, wzięła, tylko się. Fotodinoza, tak. blogspot.com i tam z prawej strony są szukać różne pod. Tagi, tak. I trzeba przewinąć troszkę tych tagów i tam niżej znajdzie się projekt okrążenia Łodzi.
Tak, no piszę też oczywiście o innych łódzkich rzeczach, nie tylko o samych stacjach, więc tam pod tagiem Łódź można znaleźć różne ciekawe urbexowe, można by powiedzieć, wycieczki także w samym Śródmieściu.
Bo nie tylko dworcom się przyglądasz w ten taki swój właśnie nietypowy sposób, że są to teksty poświęcone niekoniecznie tym popularnym zabytkom łódzkim.
No cóż, tak naprawdę to interesują mnie wszelkie rudery, ruiny, krzaczory oraz inne zbyry, jak to mówią. Czyli miejsca, które są zrujnowane, ale w mojej opinii one są po prostu prawdziwe. Nie ma tam żadnej sztuczności w tym wszystkim. Oczywiście idąc do manufaktury bardzo się cieszę, że manufaktura, dawne zakłady Poznańskiego stoją, mają się dobrze i odwiedzają je tłumy, ale w pewien sposób czuć tam jakiś minimalny fałsz, kiedy to wszystko jest odnowione i ma kompletnie inną funkcję niż ta, która była planowana pierwotnie. Oczywiście nie ma innego wyjścia na zabytki niż zmieniać ich funkcje i jakoś tam adaptować do współczesnych potrzeb, ale te zrujnowane i takie stojące odłogiem troszkę zabytki, fabryki, ruiny w pewien sposób są prawdziwe. To mi się podoba.
Ale to nie dlatego, że ty po prostu lubisz estetykę brzydoty, tylko chodzi o jakąś prawdę miejsca, tak?
Cóż, brzydota może nie... Tak. No najbardziej mi chodzi o prawdę miejsca, bo można tam właściwie dotknąć czegoś, co było 100 lat temu i na dobrą sprawę nikt nigdy nie przerobił tego. Jest to coś, co jest taką esencją miasta. Coś, co no, pochodzi z samych jego początków. No.
A kiedy przyjeżdżają znajomi do ciebie i małżonki, Marcinie, znajomi z innych miast, to ty im pokazujesz łódź właśnie tę swoją?
Do tej pory mało takich wycieczek przeprowadziłem. Troszkę, no ja to oczywiście piszę hobbystycznie zupełnie poza, że tak powiem, poza godzinami działań. W związku z czym no, przymierzam się powoli do zrobienia jakiejś wycieczki takiej dla znajomych, żeby gdzieś tam przejść środkiem łodzi przez miejsca, których się na ogół nie zwiedza, bo jest ich troszeczkę. Są jakieś takie zupełnie nieznane przejścia, czy podwórka, czy fabryki, które, no, które, na których nikt po prostu nie bywa.
Mhm. Właśnie, ja bym zachęcała do takiego nieoczywistego zwiedzania łodzi, bo powiem szczerze, że kiedyś przyjechali do mnie znajomi i nie poprowadziłam ich ulicą Piotrkowską, tylko odwiedzaliśmy zupełnie inne miejsca i oni byli po prostu zachwyceni. Ileś razy przez łódź przejeżdżali i nie wiedzieli, jakie tu miejsca z charakterem ciekawe się znajdują. A ja obserwuję, to nie jest żadne odkrycie moje, nic oryginalnego, ale obserwuję, że coraz częściej właśnie ludzie sięgają po inne sposoby niż zwiedzanie świata z biurem turystycznym na przykład, albo z albumem przedstawiającym najpiękniejsze łódzkie zabytki, że to są takie alternatywne ścieżki.
No tak, mikroturystyka tak zwana się rozwija, czyli to oglądanie po prostu świata w pobliżu siebie, w związku z czym te moje wycieczki też się jakby w to wpisują troszeczkę, nie wymagają żadnych wielkich przedsięwzięć, no wystarczy rower i bilet kolejowy, czy nawet w ogóle bez niczego rowerem można sobie tam pojeździć, więc w pewien sposób jest to, można powiedzieć, trendy nawet, takie oglądanie świata i takie zwiedzanie rzeczy obok siebie. No Łódź to jest miasto z takim, można powiedzieć, bardzo silnym charakterem. Nie jest ono najpiękniejsze i nie wszędzie na pewno jest najpiękniejsze, odnowione i prześliczne, ale jest no, wyjątkowe w wielu aspektach. Po prostu
ty często
oryginalne.
W tych tekstach wspominasz, że można kręćka dostać, jak to w Łodzi, że najciekawsze historie dotyczą obiektów, których już nie ma, jak to w Łodzi. I rzeczywiście ta Łódź jawi się jako miasto takie dość dziwne.
Tak, no jest to miasto dość dziwne, jest tutaj wszystko naraz na dobrą sprawę. No, na bałutach już w ogóle jest wszystko naraz, wszystkie epoki się tam stoją obok siebie w pewnym chaosie, w związku z czym to jest ciężkie jakby do ogarnięcia. No nie wiadomo właściwie, dlaczego ten budynek stoi na przykład, nie wiem, 2 metry od okien drugiego budynku, który powstał później, a no, sytuacja własnościowa tak się ułożyła, że no, stoi kamienica, blok od niej 2 metry z oknami wychodzącymi prosto
naprawdę
na mur.
Naprawdę jest taka sytuacja?
Tak,
nie widziałam. 2 metry między budynkami?
Tak, tak, jest takie. Są takie momenty, gdzie między blokami stoją stare kamienice i po prostu ledwo się mieszczą między oknami sąsiednich bloków.
A ty jako architekt, kiedy na to patrzysz, to po prostu ręce ci opadają z bezsilności? Czy mówisz sobie, a to ciekawe?
No architektura też dosyć szeroko pojęte patrzenie na świat. No wydaje mi się, no dla mnie ciekawe jest, nie jestem fanem powiedzmy natychmiastowego przekształcenia wszystkiego na rzeczy śliczne i moim zdaniem nie na tym konkretnie musi polegać rola architekta. Raczej jest to jakby adaptowanie się do rzeczy, które już są i jakieś akceptowanie otoczenia, które się zastało, dostosowywanie się. No w Łodzi jest to wymagane, po prostu jest tam, wszystkie warstwy są naraz w jednym miejscu wrzucone i no jest to dosyć na pewno trudne dla osób projektujących w tym mieście.
Ja bym zachęcała wszystkich do poszukania jednak na tej fotodinozie tekstów Marcina Andrzejewskiego. Natomiast bardzo byłabym rada, gdyby książka się ukazała z tym projektem Okrążenia Łodzi. Jest taka szansa?
Może kiedyś powstanie. No pracuję nad tym, z tym, że niestety oczywiście idzie to powoli, ponieważ no, te wycieczki organizuję no, nie w każdy wolny dzień, bo po prostu bym padł. Ale no, mam nadzieję, że w ciągu jakichś tam roku, dwóch uda się zwiedzić wszystkie stacje dookoła miasta, w tym tak, Zgierz, Zgierz również,
Zgierz też
jest miejscem, punktem szczytowym na trasie okalającej Łódź. Także też Zgierz również tam musi być opisany.
No dobrze, że tak mówisz o roku albo dwóch, bo wcześniej się odgrażałeś, że do emerytury będziesz zwiedzał ten miejsce.
Nie wiem. Kryguję się jak mogę. No może coś z tego wyjdzie. Rzeczywiście no wymaga to oczywiście jakiejś pracy i czasu, no bo jednak takie zwiedzanie, pisanie, fotografowanie jest to dosyć czasochłonna czynność. Przyjemna, ale czasochłonna.
A jest też w Polsce przecież spora grupa miłośników kolejnictwa i różnych spraw z tym związanych.
No na pewno, w Łodzi bardzo, bardzo silna, wiele fajnych książek Można spotkać o łódzkim kolejnictwie, bardzo dokładne, chociaż one głównie dotyczą stacji właśnie, także tych nieistniejących, bardzo dokładnie opisanych. No ja się troszkę zająłem takim, można powiedzieć, okolicami, otoczeniem, żeby się odciąć w pewien sposób od tych rzeczy, które na rynku są, które są dostępne.
No tak, bo to twoje pisanie to jest takie bardziej turystyczno-wycieczkowe właśnie.
Tak,
no
to jest mikroturystyka okiem takiego dość, że tak powiem, turysty świeżego.
No to na zakończenie przypomnę, że trzeba znaleźć blog Foto Dinoza i tam wpisać sobie Łódź i znajdzie się teksty właśnie, o których dzisiaj mówimy, a szczególnie jeżeli ktoś chce te kolejowe, to projekt okrążenia Łodzi. Z prawej strony.
Tak jest, zapraszam.
Drobniutajnikim drukiem jest.
Zapraszamy, tagi są, można znaleźć.
Marcin Andrzejewski, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
A za chwilę w Radiu Łódź zmiana gościa.